Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejna odsłona podcastu BSS bez tajemnic. Dzisiaj z gośćmi Moniką i Piotrem. Cześć Moniko, cześć Piotrze.
Cześć.
Cześć wam wszystkim.
I powiem wam, moi drodzy, że dzisiaj mamy temat, jakiego jeszcze nie było. Odcinków nagraliśmy tutaj już całe mnóstwo i przez cały ten czas skupialiśmy się na wielu, wielu różnych aspektach biznesowych, ale nigdy nie poruszaliśmy w nim bardzo istotnej kwestii, jaką jest niepełnosprawność. I to jest temat, który nie jest tematem tabu, tylko który nam na co dzień towarzyszy i dzisiaj właśnie z Moniką i Piotrkiem porozmawiamy sobie, jak to jest z tymi niepełnosprawnościami w otoczeniu biznesowych, w relacjach CSR-owych, w tym, czy więcej mówimy, czy więcej robimy. No generalnie to są takie wątki, które nam się dzisiaj przetoczą. Zgadza się? Coś pomyliłem?
Nie, bardzo dobrze.
Nie, w ogóle bardzo dobrze mówisz. Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
No to super, słuchajcie, ja się też mega, mega cieszę, że mam was tutaj u siebie, bo jak to jest właśnie porozmawiać sobie o takich tematach. Czasami my je zamiatamy pod dywan, czasami się odwracamy plecami do niewygodnych tematów, a w zasadzie to są tematy, które towarzyszą naszemu codziennemu życiu. Mało tego, ludzie z niepełnosprawnościami radzą sobie znakomicie w środowisku biznesowym i tutaj odkryję pierwszą tajemnicę, bo Monika, która z nami jest, jest osobą z niepełnosprawnościami i z sukcesem prowadzi działalność gospodarczą.
Spółkę.
Spółkę.
Spółkę nie działam, ale okej. Okay.
No to wiadomo, że ta działalność gospodarcza to takie umowne słowo. Bardziej chodzi o to, że działasz biznesowo i działasz aktywnie biznesowo. A powiedz mi, a jest ci ciężko z tym, czy nie?
To zależy. Znaczy, wiesz, mam trudnego wspólnika, to możemy porozmawiać o psychologii prowadzenia biznesu. Ale nie, tak prowadzę normalnie działalność. To nie jest, niepełnosprawność nie jest czymś, co mi przeszkadza w prowadzeniu tej firmy. Jest takim naturalnym elementem, tak, mojego życia. Tak jak, nie wiem, jeden lubi biegać, drugi lubi coś tam, to ja lubię robić to i to jest mój zawód i jest mi okej z tym.
No dobra, to słuchajcie, bo ja bym chciał troszeczkę te niepełnosprawności rozłożyć na czynniki pierwsze, bo generalnie są różne rodzaje niepełnosprawności, prawda? I są różnie postrzegane osoby, które są z niepełnosprawnościami. Niektórzy są szufladkowani, że w zasadzie mogą wykonywać tylko konkretne zawody albo pracować na konkretnych stanowiskach. Natomiast mnie się tak wydaje, że to jest takie zbyt powierzchowne traktowanie tematu. I de facto my możemy spokojnie, niemalże w każdym miejscu pracy, no może poza pracą na jakimś tam dźwigu, na super ekstremalnie wysokościach czy czymś takim, zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami i czerpać z ich doświadczenia. Bo przecież my zatrudniamy ludzi nie dlatego, kim są, jak wyglądają, tylko co oni umieją i jaką wartość dodaną mogą wnieść tam do organizacji. Wy w tym temacie siedzicie bardzo blisko. Powiedzcie mi, jakie rodzaje tak naprawdę niepełnosprawności występują najczęściej w świecie biznesowym?
Znaczy, nie ma takiej... Zacznijmy od tego, że osób z niepełnosprawnościami według spisu powszechnego sprzed 10 lat jest ponad 12%. Czyli tam jest 3 miliony ludzi, którzy są obecni, funkcjonują gdzieś, żyją z nami, no bo istnieją i to jest olbrzymia rzesza ludzi. Na dodatek tam jest 70-kilkuprocentowe bezrobocie, także te osoby mają trudność w znalezieniu pracy. I zadanie pytania, co może robić osoba z niepełnosprawnościami albo jakie najczęściej się trafiają zawody, to jest zadanie pytania na przykład, co może robić facet w wieku 44 lat mający bródkę albo co może robić kobieta, która nosi okulary. Tam jest po prostu nieprzebrane morze ludzi, którzy umieją robić różne fajne rzeczy i trafiają się ludzie takich, których ja pamiętam z niektórych rekrutacji dla niektórych naszych klientów, że na przykład człowiek mówi biegle 7 językami albo że mamy prawnika, notabene doktora prawa, który mówi biegle po niemiecku i też nie może znaleźć pracy. Są ludzie, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu samodzielnych księgowości dla dużych organizacji. Także tam jest naprawdę nieprzebrane morze kompetencyjne.
Wiesz co, to jest trochę tak, że Ja ci nie umiem powiedzieć, w czym są niepełnosprawni najlepsi, czy jakby, gdzie się najwięcej ich trafia. Mogę ci powiedzieć o trendach, w jakich te osoby się jakby... No to tak jak zawsze mamy modnych, nie wiem, programistów, no to się ludzie zaczynają coraz więcej tych programistów, kończą szkołę i tak dalej. Są też trendy zatrudniania osób z niepełnosprawnościami na danych stanowiskach, dlatego że pewne firmy odkryły potencjały. Bo to nie jest tak, że nikt nie zatrudnia, są firmy, które zatrudniają i odkryły potencjały. I też ten ruch osób z niepełnosprawnością, ponieważ tak jak powiedział, tam jest duże bezrobocie, jest nastawione na to, żeby jednak tą pracę otrzymać, dostać. I teraz i mamy ludzi, którzy się zaczynają specjalizować w copywritingu. Jest dużo copywriterów, no bo ten marketing jest przyjemny, fajny, można go wykonywać w domu, bo to też jest czynnik, kryterium bardzo często mające największe znaczenie. Call centra, różnego typu call centra, dlatego że też te systemy dzwoniące pozwalają na wykonywanie tej pracy w domu. Graficy, grafików jest bardzo dużo, kadrowych różnego typu, księgowych i tak dalej, więc to są takie rzeczy, które gdzieś jak możesz je wykonać w domu, to zapewne jest grupa osób z niepełnosprawnościami, która gdzieś tam się skumała, że można skończyć kursy online, bo to też jest ważny czynnik, że można to robić online i można pracować z domu. Czyli jakby to są takie kryteria, gdzie mamy powiedzmy modę na dane stanowiska, na dane zawody. Ale to nie znaczy, że nie mamy inżynierów. To nie znaczy, że nie mamy tłumaczy. To nie znaczy, że nie będziemy mieli handlowców, sprzedawców, no, nawet ludzi z AutoCAD-em. Kogo tam chcesz, tak? Czyli możemy znaleźć różnych ludzi, dlatego że ludziom choroby przytrafiają się w różnym wieku, w różnym momencie ich życia, wypadki, niewypadki. Także wiesz, no, grupa osób z niepełnosprawnością rośnie. Niestety, znaczy stety i niestety. Stety dlatego, że potrafimy coraz więcej chorób leczyć i przewlekłych, natomiast na nie mamy orzeczenia. No i te osoby też dalej potrzebują pracy, tak? Mamy też schorzenia, które są przewlekłe i które postępują i nawet jeśli ktoś na początku pracował w biurze, w banku, w dużej firmie komercyjnie, to on w pewnym momencie już nie da rady, tak? Bo ta choroba na tyle postępuje, że on szuka pracy w domu. Dlatego tych ludzi z doświadczeniem mamy dość dużo, różnym. I to jest ta siła, tylko wiesz, to co jest kluczowe, to jest praca w domu, niekoniecznie w biurze i praca w środowisku tolerancyjnym, które chce się przystosować do tych godzin pracy, bo norma pracy dla osoby z niepełnosprawnością to nie jest 8 godzin, a 7. Tu mamy, z tym mamy kłopot, że jednak mówi się, jesteśmy otwarci, w ogóle super, wszystko chcemy, ale potem jak przeliczamy to na złotówki, na biznes, przekładamy to na dane działy, to się okazuje, ja nie chcę. I tu się zaczyna problem. Bo to, czy my możemy znaleźć osoby, czy nie, to jest jedna kwestia. Ale to, czy biznes chce, czy nie, to jest już druga odrębna kwestia.
No i właśnie, tutaj dotknęłaś bardzo, bardzo ważnego tematu, czyli takiej różnicy pomiędzy teorią a praktyką. Bo ja powiem tak, że praktycznie większość biznesów, z którymi się tak na co dzień spotykam, to są firmy, które niosą takie hasło, że jesteśmy firmami tolerancyjnymi, że jesteśmy firmami, w których mamy równouprawnienie i płciowe, i rasowe, i wyznaniowe, i właśnie pod kątem tej relacji pomiędzy osobami w pełni sprawnymi, a osobami z niepełnosprawnościami. Jak to jest pomiędzy tą teorią a praktyką, tak z, nazwijmy to, lotu ptaka? Czy to rzeczywiście tak jest, że poza hasłem na sztandarze firmy faktycznie wykonują taką swoją politykę i rozwój, który uwzględnia tą tolerancję, tą różnorodność, ta różnorodność praktyki jest zachowana? Czy też de facto hasła to jedno, a praktyka to drugie?
Wiesz co, to jest trochę tak jak zrobieniem podjazdów w Polsce albo przystosowywaniem budynków. Czyli sprawni wiedzą lepiej, jak niepełnosprawnemu przystosować budynek albo windę. I dokładnie tak samo jest z CSR-em w firmach, czyli sprawni wiedzą lepiej, znaczy przepraszam, ale tak jest, jak powinien wyglądać CSR w firmie i co to znaczy tolerancja i jak my to tych niepełnosprawnych będziemy zatrudniać u siebie i jak to w ogóle będzie przebiegało. I generalnie mówimy, że jesteśmy otwarci, wrzucamy wszystkie grupy etniczne, grupy społeczne do jednego worka i mówimy tak, my jesteśmy na wszystkich otwarci. Kropka. Dla mnie to jest jakby kropka, bo tam nic więcej pod tym nie ma. No to ewentualnie ograniczają się do tego, że mówią, my to organicznie zrobimy, czyli otwieramy rekrutację na wszystkich i żaden niepełnosprawny się nie zgłasza i jest zdziwienie, przecież oni u nas nie chcą pracować. I to jest taki pierwszy punkt, z którym ja się spotykam. Spotykamy się nagminnie, nawet ostatnio nas poproszono o to, żebyśmy korepetycji udzielili z tego, jak to zatrudnić osoby z niepełnosprawnościami, bo nas nie chcą. Czyli organizacja czuje, że no chciałaby, ale no coś jest nie bardzo. I to jest jeden aspekt tego właśnie, a drugi to jest takie pomoc ewentualnie przy jakichś fundacjach, stowarzyszeniach, oni tam jakąś ścianę pomalują, komuś tam jakieś pieniądze dadzą, otworzą fundację i tak dalej, i tak dalej. I albo zatrudnią jednego niepełnosprawnego i takich firm jest dużo, dla przykładu. Oczywiście wezmą osobę na wózku, taką, żeby tam przyszła do biura, zrobią jej jedno biurko, a potem się dziwią, że ona się sama zwolniła. I to są takie przykłady, no oczywiście bez nazw, ale to są z firm, które i z rozmów, które my odbywamy na różnych etapach negocjacji z firmami. Jak to się u nich odbywa? Na koniec.
Żeby to przełożyć na takie podejście cyferkowe, bo tu jesteśmy z biznesem, to rocznie do PFRON-u z mandatu wpływa ponad 5 miliardów złotych.
Poczekaj, a to ja tu wejdę w słowo, a skąd te mandaty?
Każda firma, która zatrudnia co najmniej 25 osób, musi zatrudnić 6% osób zgodnie z ustawą. Czyli firma 100-osobowa musi zatrudnić tych osób 6. Jeżeli tego nie robi, co miesiąc składa deklarację DEK-1.0, to jest taki formularz wyglądający jak PIT, i tam spowiada się, ile tych osób ma. No i najczęściej tam w tej pozycji, ilu mam zatrudnionych, wpisuje się...
1%.
O, może 1% to jest już naprawdę...
W dużych organizacjach.
Ale za każdą niezatrudnioną osobę płacisz składkę bądź opłatę. Księgowi to różnie nazywają. To jest coś takiego, jakbyś jechał Wisłostradą 200 na godzinę i płacisz wtedy opłatę na policję, jak cię niebieskie ludziki złapią. No i tej składki, czy tego mandatu, czy do PFRON-u, to jest około 3000 zł miesięcznie za każdy niezatrudniony etat. Czyli firma zatrudniająca 100 osób, nie zatrudniająca nikogo, przy dzisiejszych stawkach, bo to jest związane z przeciętnym wynagrodzeniem, płaci jakieś 210 tysięcy złotych rocznie. Bo jeszcze na dodatek PFRON nie jest kosztem uzyskania przychodu, tego nikt nie widzi, to jest rozrzucone po całej organizacji, no bo tak podatki płaci kto inny nalicza te osoby z niepełnosprawnościami, kto inny je rekrutuje, kto inny jeszcze chciałby z nich korzystać. Czasami kulturowo, bądź tak historycznie, PFRON jest zlokalizowany w PNL-u w jakiejś administracji, bo dawniej ludzie potrafili sobie wyobrazić tylko i wyłącznie ochronę bądź sprzątanie wykonywaną przez osoby z niepełnosprawnościami. Także ten cały mandat jest rozsmarowany przez całą firmę i taka firma 100-osobowa płaci 210 tysięcy złotych rocznie. No i tego się zbiera tam ponad 5 miliardów, nie pamiętam dokładnych najnowszych danych. To znaczy, że jest, no i mamy 75% bezrobocie po tamtej stronie rynku, wśród pracowników. No to znaczy, że jednak hasło zatrudniajmy sobie, a realizacja sobie. Dobrze, że zaczyna się o tym coraz szerzej mówić. Raz lepiej, raz gorzej, ale zaczyna się mówić. Ale zanim my dojdziemy do tego poziomu wymaganego chociażby przez prawo, żeby zatrudnić 6%, no to nam jeszcze zejdzie wnuki naszych dzieci, być może dopiero czegoś takiego doświadczą.
A słuchaj, a czy to nie jest czasem tak, że te opłaty, te kary, mandaty, jakkolwiek tutaj tego nie nazwiemy w tej chwili, że to de facto jest taki poziom, że firmy mówią, to nam się opłaca to tak naprawdę zapłacić, bo my i tak miliardy zarabiamy w ciągu roku, czy tam miliony, w związku z czym to taka kara rzędu kilkuset tysięcy w ciągu roku, jeżeli mamy ją jako stały element naszych kar, to niech sobie będzie.
To znaczy, to jest trochę tak. Część firm ma to ujęte w budżecie, zabudżetowane. Czyli jakby wiemy, że to zapłacimy
pozycja.
Jako konkretna pozycja podatkowa. Część firm wie, że można by coś z tym było zrobić, ale są korporacjami międzynarodowymi i mają zablokowane na przykład etaty. I co z tego, że wiedzą, że płacą mandat, jak mają zablokowane na ten rok etaty i mają nieujęty ten projekt. Więc jakby co byśmy tam nie zrobili, to nie. Albo na przykład odbywa się konferencja z zarządem, który jest w Stanach, albo gdzieś, mówią, dobra, nie jest to priorytet, w przyszłym roku to zrobimy, bardzo często tak jest. Natomiast zasadniczo jest tak, że jest to zabudżetowane, może byśmy coś z tym zrobili, ale generalnie to nie wiemy co, jak i w ogóle nie wiemy, ale jesteśmy otwarci. I taki jest komunikat na większości spotkań.
Zatem przez to, że to jest rozsmarowane, a my raczej rozmawiamy z większymi niż mniejszymi organizacjami, to przez to, że to jest rozsmarowane i nie ma process ownera, product ownera, to nie jest niczyim PNL-u, nikomu nie zależy na tych pieniądzach, no bo to są pieniądze, które są gdzieś nawet nie zaraportowane na wykresach prezentowanych przed zarządem, przez nikogo, po prostu są gdzieś przez kogoś płacone, to może mieć wolumen, nie, 5 milionów, 10 milionów, w przypadku na przykład banków. Banki płacą po 20 czy 30 milionów złotych rocznie na PFRON, ale przy obrotach i zyskach, które są generowane w branży finansowej, to te pieniądze są kompletnie niezauważalne na poziomie zarządu. I to jest problem, że można oczywiście mówić o CSR-ze i można mówić o tym, co się ostatnio nazywa ESG, czyli Environment, Society, Governance, albo można mówić o Diversity i Inclusion, ale pieniądze, które są, pomimo tego, że są olbrzymie, to te pieniądze nie są w ogóle powiązane z tą działalnością CSR-ową. I to, co my próbujemy wnieść do organizacji, z którymi rozmawiamy, to mówimy o podejściu od strony pieniędzy, że komuś na tych pieniądzach gdzieś musi zależeć. No bo jak będzie zależało na pieniądzach, to CSR się zrobi sam. Bo wtedy rzeczywiście pokażemy korzyść finansową dla organizacji, pokażemy korzyść merytoryczną dla biznesu, bo biznes będzie korzystał z pracy tych ludzi, pojawi się praca tych ludzi, którzy będą zarabiali pieniądze. Zmniejszymy to bezrobocie po stronie pracowników i ten CSR się zrobi sam. Natomiast podejście od strony CSR-u to bardzo często, i to jest według mnie najbardziej przykra sytuacja, to podejście CSR-u kończy się na zrobieniu jednej, dwóch ulotek, dwóch czy trzech konferencji i zatrudnieniu dwóch osób, najczęściej na wózku, które będą widoczne, bo są.
Nie, przepraszam, jeszcze był jeden przykład CSR-u, który ja pamiętam. To była firma, bank zresztą, który sobie wydrukował kubeczki, że jesteśmy dostępni. I to był CSR. Także, ale nie jesteśmy przygotowani organizacyjnie na zatrudnienie żadnej osoby z niepełnosprawnością. Natomiast kubeczki mamy. I spotykamy się raz na dwa tygodnie, żeby porozmawiać o niepełnosprawności. Notabene żadnego niepełnosprawnego na tej dyskusji nie ma. Ale to są takie, i to są przykłady z życia, z firm, które mają swoje siedziby przeważnie w Warszawie. Także no, mamy trochę takich anegdot do opowiedzenia, dość ciekawych i tego, jak to wygląda od wewnątrz.
A na tym spotkaniu w banku to było chyba z 8 osób i to był projekt niepełnosprawności, który w banku się już toczył z 1,5 roku.
Tak.
Co 2 tygodnie jest normalnie update.
Tak, i są kubeczki, naprawdę są kubeczki. I tam najbardziej mnie te kubeczki tak zaintrygowały. No ale na kubeczkach się skończyło. I tak się czasem kończy na kubeczkach i na tym jednym ludziku zatrudnionym właśnie do firmy, który sam się zwalnia po jakimś czasie.
Wiecie co, już 2 razy żeście podali tutaj, że najchętniej zatrudnia się taką osobę na wózku i ja tak sobie mniemam, że co, tylko dlatego, że to po prostu widać, tak? Że to jest takie coś, co się rzuca znaczy, od razu w oczy i w związku z tym...
Musisz sobie zdać sprawę, że tak 70-kilku% niepełnosprawności w ogóle nie widać. I z tego sobie też ludzie nie zdają sprawy. A my to tak jak powiedziałeś, żeśmy przed podcastem rozmawiali, my jesteśmy kulturą obrazkową teraz, tak? Jak czegoś nie widzimy, to tego nie ma. I tak samo jest z niepełnosprawnością. Jeśli ty nie poruszasz się okuli, nie masz laski białej, nie masz, nie wiem, okularów jak Denka od słoika, nie masz wózka, nikt cię nie pcha, nikt cię nie prowadzi, nikt ci nie pomaga, no to jak ty jesteś niepełnosprawny? No toż, co w Polsacie pokazują?
To jest wychowane w naszą kulturę. My jesteśmy tak wychowani, że wiesz, masz ideogram przed supermarketem i tam parkują ludzie swoje samochody, tacy, którzy wyjeżdżają na wózkach. widzisz właśnie człowieka o lasce, człowieka migającego i czasami sobie jeszcze pomyślisz, a Maciuś z klanu to też. I to jest tak, cała nasza wiedza.
Tak, znaczy to są przykłady z mojego życia. Ja staję na kopercie. Nie jeżdżę Seicento, nie jeżdżę Maluchem, nie jeżdżę Polonezem, ani żadnym innym tego typu samochodem. Nie mam Fiata 500, co też już by było uznane za drogi samochód. Staję swoim samochodem na kopercie i po minucie albo ktoś się tak ogląda za mną, że się mało nie przewróci, albo podchodzi do mnie i się mnie pyta, dlaczego ja stanęłam na tej kopercie. Bo po mnie nie widać, więc mi się nie należy. Bo przecież jest tu narysowany wózek i ja tu nie powinnam stawać. I to jest nasza edukacja. My nie wiemy, my nie rozumiemy. Ja też rozumiem, że ktoś ma dobre intencje, bo też dużo osób na przykład korzysta z koperty, nie mając absolutnie do tego prawa i kopiuje sobie tę kartę od kogoś tam i fałszerstw karty jest dużo. Natomiast my w większości przypadków w ogóle nie kumamy, na czym polega niepełnosprawność i że tej niepełnosprawności w ogóle nie musi być widać, żeby ona tam była. Całkiem niemała. I to jest też nasz problem. A jak my sobie weźmiemy osobę z niepełnosprawnością do firmy i chcemy pokazać ten nasz CSR, my chcemy go bardzo pokazać i zrobimy film na YouTubie, że zatrudniliśmy 3 osoby z niepełnosprawnością i one sobie tak świetnie u nas radzą i są w najwyższym wieżowcu w centrum Warszawy pracujące, no to musi być coś widać, żeby ten film powstał, prawda? No żeby był ten CSR i żeby w ogóle wszyscy powiedzieli, jacy my jesteśmy super. A to, że potem my wdrożymy te osoby do normalnego zespołu, normalnego działu. Nie przyłożymy obniżonych KPI-ów dla tych osób, tylko takie normatywne, jak dla wszystkich. To, że nie będziemy brali pod uwagę, że oni mogą mieć słabszy dzień, no to wtedy robią się schody. I te osoby, mimo szczerych chęci i ogromnego takiego zapału do pracy, w większości przypadków miękają przy takim zdarzeniu z taką organizacją. Po prostu. Tak to wygląda.
Bo nawet patrząc na takie standardowe życie korporacyjne, które czasami się przewija na humorystycznych postach na Mordorze na Domaniewskiej, to jeżeli siedzisz o godzinie 19 w pracy, to jest standard. Ale osoby z niepełnosprawnością nie mogą pracować w nadgodzinach, bo kodeks tego zabrania. Teraz, jeżeli masz szefa, który przyjmuje pracownika do pracy i standardem w korpo jest siedzenie po godzinach, bo po prostu jest standardem. I oczywiście być może ktoś tam odda jakiś dzień wolny albo nie odda. Ale przyjmujemy, że to jest relatywnie naturalne albo bardzo powszechne, to zatrudnienie osoby, która nie może tego mieć, a jeszcze na dodatek, która głośno mówi, że jej nie wolno pracować, to jest łamanie jej praw pracowniczych, to już jest abstrakcja. Także czasami te korporacje nawet nie mają, przyjmują człowieka i wrzucają go i mówią, masz pracować, tu masz 40 godzin, a on nagle mówi, ale ja mam 35. Ale jak to? Przecież po tobie nie widać. Albo pracownik idzie na 10 dodatkowych dni, które mu się należą, bo z powodu jego stanu zdrowia ma dodatkowy urlop wypoczynkowy. No i nagle jest dłużej na urlopie i nikt go nie chce nas zastąpić, bo wszyscy jego koledzy nawet nie wiedzą, że on jest niepełnosprawny, albo organizacja zapomniała im o tym powiedzieć i to jest nagle zgrzyt na poziomie relacji, bo nawet jeżeli a istnieją takie organizacje, które są bardzo fajne, bardzo przyjazne, bardzo fair postępują, to na samym końcu to korpo składa się z pojedynczych ludzików, którzy mają swoje plusy dodatnie i plusy ujemne, jak mówił klasyk. I nagle się okazuje, że cała organizacja jest tolerancyjna, tylko ten kolega z biurka obok, no przecież nie będę go zastępował, jak on łazi na ten 36 dni urlopu i wychodzi po 7 godzinach, to dlaczego ja mam za niego coś robić? I to też jest problem, że trzeba o tym mówić, trzeba o tym rozmawiać, trzeba te osoby wdrażać w organizację, ale organizację też trzeba uczyć tego, że coś nowego się pojawia. Bo nawet jeżeli zatrudniasz osoby z niektórymi typami niepełnosprawności, na przykład niewidomi telemarketerzy, to taka osoba jest liczona jak 4 etaty. Co to powoduje? Że w takiej 1000-osobowej firmie nie musisz zatrudnić 60 osób z niepełnosprawnościami, tylko wystarczy 18 czy 15. I nagle masz 15 osób, które podlegają kompletnie innym regułom, ale masz 980 kilka osób, które są standardowo obsługiwane. I jeżeli nie przygotujesz tych 980 osób do tego, że pojawiają się 20 innych osób, ich kolegów i koleżanki, którzy mają trochę inny wymiar pracy, trochę czasami inaczej się zachowują, potrzebują czasami jakiejś pomocy. I to nie takiej pomocy, jakiej my zdrowi najczęściej domyślamy się, to jak organizacja jest nieprzygotowana, to to może być z tym problem.
Znaczy, wiesz, to Piotr mówił jeszcze o jednym ważnym aspekcie, o tym przygotowaniu organizacji, bo my mieliśmy taki projekt i Piotr się nawiązał do tego w takiej dużej firmie, gdzie poszły osoby pracować na miejscu, no, trzech różnych działów, po jednej, to jest ważne. I jakby organizacja mówiła, dobra, pracują fajnie, mają wysokie kompetencje, damy ich na takie, dostali dość takie, wiesz, wysokie, wysokopoziomowe stanowiska z dość dobrą perspektywą awansu. Dwie z tych osób nawet dość szybko awansowały. Natomiast nikt nie miał czasu przygotować organizacji. Pomówiliśmy o warsztatach, o tym, że może przyjedziemy i coś pogadamy, pokażemy cokolwiek, tak? Jeśli ktoś nie ma czasu na pełen warsztat, to jednak przygotujemy ten najbliższy biznes na to, czym jest niepełnosprawność, co to znaczy, że ten człowiek pracuje 7 godzin. Bo to jest kluczowe w takich zespołach, kiedy ktoś wchodzi do zdrowego zespołu i jest jednak inny i inaczej pracuje i mniej pracuje i ma więcej urlopu. No i nikt nie miał na to czasu. I te osoby się zwolniły same po niecałym roku projektu. Dlatego, że chłopak poszedł na urlop, nikt go nie zastąpił, bo nikt go nie lubił, bo jak były piki sprzedażowe, to on wychodził po 7 godzinach i nie zostawał dłużej. I nikt nie rozumiał, że on idzie na przerwę częściej niż kto inny, bo nikt nie rozumiał, co mu jest. Po jednej dziewczynie w ogóle nie było widać i ona przyszła i mówi, ja już tam nie chcę pracować, bo ja nie mogę, psychicznie nie wytrzymam. Psychicznie nie wytrzymam. Nie zniosę tego.
Ale to poczekajcie, ja tutaj wejdę. To co my możemy w ogóle zrobić, żeby być my jako społeczeństwo, zarówno jako ludzie, nazwijmy to niezwiązani z biznesem, ale przede wszystkim ci biznesowi, ci, którzy dają miejsca pracy, ci, którzy tworzą miejsca pracy, żebyśmy lepiej byli wyedukowani zarówno na tym poziomie zarządczym, jak i na poziomie tym wykonawczym. Co musiałoby się stać, albo kto musiałby być zaangażowany w taki proces edukacyjny, żeby to w ogóle nastąpił jakiś taki break event na naszym rynku w zrozumieniu?
Prezes. Znaczy,
prezes to jedno, dużej firmy i przykłady z dużych firm.
Tak? Ja już i niepełnosprawne kadry. To jest moja
wizja. Ale zacznijmy od prezesa, bo to jest tak.
Czyli przykład idzie z góry.
Tak.
Trochę tak, bo ja powiem o skali, bo jeżeli masz na przykładzie banku w branży finansowej, z tym się najlepiej czuję, bo w ogóle stamtąd mam początek doświadczenia zawodowego, także mam taki sentyment. Jeżeli masz bank, który płaci 21 milionów złotych rocznie, to oszczędność 7 milionów, którą możesz wygenerować sobie, jak taki projekt uruchomisz i zatrudnisz kilkadziesiąt osób czy już tam powiedzmy powyżej 100 osób zatrudnionych, pracujących zdalnie, z niepełnosprawnościami, które nie przeszkadzają w wykonywaniu tych danych obowiązków. Na przykład właśnie ci przykładowi niewidomi telemarketerzy. To prezes powie, no ja wiem, 7 milionów złotych w całym banku to nie są pieniądze, które wystarczą na imprezę integracyjną w grudniu dla wszystkich pracowników. To nawet nie starczy. Ale fajny pomysł, 7 milionów drogą nie chodzi. Weźcie, zróbcie, przyjdźcie za pół roku i pokażcie, jakie są wyniki. To jest pierwsze zielone światło, które musi być. Tylko do prezesa trafia hasło oszczędność. No bo jak my przyjdziemy i zaczniemy opowiadać od strony CSR-u, ale tam trzeba zatrudnić albo 600 osób dla firmy 10 tysięcy, albo tych nietypowych czy rzadszych niepełnosprawności, trzeba ich 200 zatrudnić, no to prezes mówi, a 200 osób, przecież my tu mamy reshaping, redukcję, oszczędności, no to nie ma space'u.
Albo idźcie
do
pani.
Jak się położy 7 milionów, to się space znajduje. Później biznes nie powinien się bać zatrudniać osób z niepełnosprawnościami, bo nagle się pojawia dodatkowe 200 headcountów. W przypadku takiej dużej organizacji, co nagle, wiesz, jak ty chodzisz do prezesa i mówisz, a potrzebuję kolejne 5 headcountów, bo myśmy się z offline'u, z takiej standardowej działalności przeswiczowali mocno na e-commerce. tylko że headcounty za tym nie poszły, ale pandemia wymusiła, że więcej rzeczy idzie przez e-commerce. Ktoś się dopytuje, to może kolejne 5, to może kolejne 10, no ale my tu oszczędzamy, bo mniejsze przychody albo większa niepewność. No to nagle się pojawia 200 nowych headcountów, bring it on, dawajcie. To są dwa zielone światła, które muszą gdzieś zafunkcjonować. Dwóch takich orędowników czy sponsorów tego projektu. Bo cała reszta, czyli kadry, wdrożenie, prawo, compliance, riski, to jest normalny projekt, który da się zrobić, jeżeli masz odpowiednie know-how, masz odpowiednich partnerów merytorycznych, to jest już rzecz do zrobienia, zarządzalna. Tylko najpierw musisz zarządzić tymi dwoma zielonymi światłami od strony pieniędzy i od strony biznesu. Bo każde inne podejście jest bardzo trudne i bardzo rzadko wychodzi.
Powiem wam, że mam wrażenie, że my dopiero dotykamy góry lodowej, jeśli chodzi o ten cały temat, bo minęło nam właśnie pół godziny rozmowy, a ja się czuję tak niedoinformowany i taki żądny kolejnych informacji, że głowa mała. Ale, więc coś mam wrażenie, że my się jeszcze nie raz spotkamy, natomiast mam takie dwa pytania jeszcze, które koniecznie chciałbym w tym odcinku podcastu zawrzeć. Pierwsze jest następujące. Może zabrzmieć kontrowersyjnie, ale tak czy siak chcę je zadać. Czy osoby z niepełnosprawnościami chcą pracować?
To zależy. Znaczy tak, generalnie chcą pracować, ale niekoniecznie są przekonane, że chcą pracować w dużych firmach w Polsce, dlatego że na swojej drodze spotkały się z taką ilością niezrozumienia i nietolerancji, że że po prostu się boją, tak? I tu jest ten lęk taki przed odrzuceniem bardzo głęboki. To się trochę zmienia, bo się pokolenie zmienia i ci ludzie, którzy teraz trafiają na rynek pracy, to te 20+, oni trochę mają inne podejście do swojej niepełnosprawności. Natomiast szereg wypaczeń rekrutacyjnych po stronie pracodawców, niezrozumienie absolutnie tematu niepełnosprawności na każdym możliwym polu. I ja też się tego nie dziwię, bo to jest jakby wynika z naszej edukacji. Osoby z niepełnosprawnością nie zawsze funkcjonują w życiu społecznym, albo mało ich funkcjonuje i mamy albo przykłady herosów na wózkach, którzy tam zdobywają medale i w ogóle i cisną tak konkretnie i mamy herosów, albo mamy ludzi, którzy proszą o pomoc. My bardzo rzadko oglądamy takiego zwykłego niepełnosprawnego, który ma rodzinę, zwykły dom, kredyt na mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. My tego nie widzimy. Więc nam się wydaje, że taki niepełnosprawny w ogóle nie istnieje. A on z drugiej strony, jak idzie do takiej korporacji, jest na rozmowie i na tej rozmowie chce być szczery i mówi, co mu jest, to nagle rekruter mówi, to ja nie mam panu nic więcej do powiedzenia i to jest live. Albo właśnie, tak jak naszej ostatniej koleżance ktoś powiedział, no pani ma orzeczenie, no to pani nie zatrudnimy. Kropka. Ten proces wymaga edukacji. I tak jak jest w jakiejś kampanii Borysa Szyca, że za 107 lat kobiety będą miały takie same prawa jak mężczyźni, to mniej więcej takie samo z niepełnosprawnymi, czego sobie nie życzę, ale tak myślę, że będzie, bo edukacja to jest proces i jeśli my tego nie zaczniemy robić w firmach i edukując firmy, no to ten niepełnosprawny tam nie zaistnieje, zafunkcjonuje po prostu, bo nie będzie miał jak. No i po co on ma startować do takiej firmy, jak ona i tak go nie weźmie. Więc to, że oni chcą pracować, to jest jedno, a to, czy mogą, to jest drugie.
Ale powiem ci, że tu w punkt chyba ujęłaś jedną taką rzecz. Rzeczywiście takie postrzeganie szarego człowieka w kwestii niepełnosprawności jest tych dwóch biegunów, czyli tego, który osiąga ogromne sukcesy na ogół na polu jakimś sportowym, bo to jest takie wizualne.
To pokazują czasem, tak.
Tak, zresztą paraolimpiady tutaj są mocno nagłaśniane i pokazujące, że można tutaj różnego typu rzeczy robić i osiągać super sukcesy. A z drugiej strony właśnie ta totalna skrajność z drugiej strony, osoby, które nie są w stanie sobie poradzić, tak, wyślij SMS-a, bo nie może sobie w ogóle poradzić ze swoim życiem. A tutaj jest ogromna strefa pomiędzy.
Tak, wiesz, to jeszcze jedna rzecz, żeby nie było niedomówienia. Ja nie jestem przeciwnikiem akcji pomagania dzieciom i innym osobom z niepełnosprawnościami, które są w bardzo trudnej sytuacji. To nie jest tak. Ale ogromna rzesza nas, takich zwykłych niepełnosprawnych, to są zwykłe ludziki, które po prostu sobie na co dzień żyją i próbują to swoje życie pchać do przodu, niezależnie od tego, czy mają niepełnosprawność, po prostu. I tego o tym nikt nie mówi. Ja, bardzo często jest tak, że jak ja na spotkaniu mówię, że ja nie jestem zdrowa, że jestem niepełnosprawna, że mam samochód przystosowany i jestem oczujnikowana, jak co w większości przeciętnie każdy cukrzyk, to jest takie minuta milczenia. Ale jak to? Ja jestem jakimś prezesem jakiejś firmy. No w ogóle pomyliło mi się, nie? Albo w ogóle kłamie. Nie ma u nas zgody na to, w takiej wewnętrznej zgody, takiej sprawiedliwości społecznej na to, że niepełnosprawny może zarabiać, może odnosić sukcesy i jest taki jak ja. Nie. Albo w żebrze, albo ma jakiś limit renty i protestuje pod Sejmem, albo jest herosem i zwyciężył właśnie jakiś bieg albo coś, albo się dopłynął gdzieś. To jest też ten problem, ale to jest problem edukacyjny, społeczny, ogromny, który jest. No i jest jeszcze drugi problem systemowy, gdzie mieliśmy jakiś czas temu taką konferencję, na której byliśmy z notabene z panią wiceprezes PFRON-u. I rozmawialiśmy o pracy zdalnej, rozmawialiśmy o tym, jak edukować, to że to jest pandemią. Jeszcze przed pandemią, że to jest jedyna droga. Tak, to było przed pandemią, że to jest jedyna droga do tego, żeby jak uczyć efektywnie pracować zdalnie. No i ona do mnie podchodzi po spotkaniu, że oni podpisali umowę stażową z Pocztą Polską, no i teraz niepełnosprawni na listonoszy. No... Nie ma za dużo osób, znaczy jest spora grupa osób z niepełnosprawnościami, która się pewnie na tych listonoszy nadaje. Natomiast te osoby, które są najciężej niepełnosprawne, w większości przypadków nie nadadzą się na listonosza. Na co dowiaduje się, że ta praca zdalna to jest taka pozorna. Kropka. I to mówi przedstawiciel organizacji, który w Polsce nie dość, że pobiera mandaty, to jest raz, a dwa ma promować i wspierać zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami i ich rehabilitację społeczną. No więc jakby przymierzając to do dzisiejszych czasów, no to mamy crash, tak? Bo my wszyscy pracujemy w tej chwili zdalnie. I coś, co my robimy już od bardzo wielu lat, okazało się, że dla organizacji, która powinna to promować jako priorytet, jest to praca pozorna. To jest tak wielka nieznajomość tematu i tak wielka nieznajomość niepełnosprawności, że większość osób z czwórką, tak jak Piotr mówi, nie wyjdzie z domu pracować do biura. No to come on, no. To jak my mamy to budować?
Nie, rozumiem. Wiesz co, ja cały czas myślę, że to jednak jest, wracamy do tych podstaw edukacyjnych. To jest taka fundament wszystkiego, żeby po pierwsze wiedzieć, o co chodzi, po drugie, jak się po tym poruszać, po trzecie o tym rozmawiać, po czwarte nie tylko rozmawiać, ale faktycznie coś robić, tak? Także to ja bym to tak ujął, ale powiedziałem wam tutaj te parę minut temu, że miałem dwa pytania na koniec. To jedno już tutaj dostałem odpowiedź, ale drugie to właśnie tak naprawdę płynnie sami do tego przeszliście i ty, Monika, przeszłaś. Czyli właśnie ta pandemia. Czy czasem pandemia i to przeniesienie pracy do domów nie otworzyło, że tak powiem, większych możliwości korzystania z doświadczenia osób niepełnosprawnych albo z niepełnosprawnościami?
Dobrze strzelasz. Tak, tak, pomogło. Tak.
Łatwiej nam się rozmawia, bo łatwiej jest wytłumaczyć, że księgowy jest na przykład zdalnie. To jest jedno. Ale... jest bardzo, znaczy uważam, że my jako społeczeństwo, jako pojedynczy ludzie nie dostrzegamy jeszcze tego, jak wielkie zmiany kulturowe i społeczne ta pandemia ze sobą niesie. Bo bardzo dużo firm mówi, ta praca zdalna jest tylko epizodem w życiu naszej korporacji. Że my we wrześniu, w październiku, w czerwcu padają różne daty ze strony Goldman Sachsa, Google'a, kilku innych dużych firm, a za tym idą mniejsze firmy. My wszyscy wrócimy do pracy. Będziemy pracowali nadal od siódmej do oporu tych wszystkich open space'ów. Dużo firm mówi, będziemy pracowali hybrydowo, czyli jednak nie do końca ufamy tym pracownikom, że oni pracują zdalnie, że ta praca zdalna jest możliwa do zrobienia w 100%, bo każdemu się wydaje, że jak siedzisz i widzisz ten cały open space i nakładasz ręce i zarządzasz ludźmi przez nakładanie rąk, to że ta kreatywność jest na przykład większa. To musi umrzeć moje pokolenie, które jest przyzwyczajone do pracy stacjonarnej, żeby praca zdalna znalazła pełnoprawne miejsce normalnie w biznesie.
Znaczy, tu się z Piotrem trochę nie zgodzę.
Ale to też jest proces. Pandemia przyspieszyła, bo nagle powiedziała, sprawdzam, weryfikuję wasze wszystkie contingency plans dotyczące tego, że nagle się coś dzieje i pracujemy zdalnie. I nagle się okazało, że trzeba pracować zdalnie i że można pracować zdalnie. Tylko, że zarządzający mówią, to tak niekoniecznie. Chodźcie, chodźcie, moje ludziki, będziemy pracowali stacjonarnie, jak to się wszystko skończy. Mm. Ale my tego nie dostrzegamy jeszcze, że pewnie ta praca zdalna z nami zostanie na dłużej.
Czy to się zgodzę z... To się zgodzę z Piotrem, że ona z nami zostanie na dłużej pewnie. Natomiast ta hybrydowa praca wynika z dwóch czynników, bo jeden czynnik to jest taki, jak Piotr powiedział, nie do końca organizacja nam wierzy, że tak jest, że my pracujemy zdalnie i jest tak super, ale druga to jest potrzeba społeczna. Bo jeśli ktoś pracował całe życie w biurze i nagle my go tutaj z tymi dziećmi do domu, no to on mówi, o ja chcę do biura, ja chcę na tą kawę.
No proszę cię, dzisiaj w Piotrku Dobrej Radzie opowiadałem o tym, że jest projekt Starline Google'a, który pozwala normalnie hologramowo rozmawiać z drugim człowiekiem. Połączymy
no nie,
to
ale
z neuralnikiem Elona Muska.
Ale Piotrze, ty jesteś... Widzisz, z kim ja pracuję? To jest freak
to
komputerowy.
To ja bym chciał normalnie Monikę i Wiktora hologramowo tutaj. Ja niekoniecznie muszę się przecież z wami dotknąć, ale mogę porozmawiać. Jak mam potrzebę społeczną, to być może ta potrzeba społeczna będzie zrealizowana, ale... Jeżeli po Bluetoothie będzie koło mnie hologram Wiktora i Moniki, no to dlaczego nie?
Ale no wiesz co, Piotrze, ja wam powiem tak. Nie, słuchajcie, nie, kończymy dzisiaj tę dyskusję, bo już mi się nie podoba, że tu jakieś hologramy wchodzimy. Ja wam powiem tak, że już taki etap, że w Korei jakieś wirtualne zespoły występują na scenach, które w ogóle nie istnieją. Ja rozumiem element rozrywkowy, rozumiem też element technologiczny, techniczny. W końcu to w Star Treku już 30 lat temu pokazywaliśmy, że można z hologramami gadać. Czy 40 lat temu, tak. Tak, także ja to rozumiem, ale śmiechem chichem technologia nam jednak takiej czystej relacji socjalnej nie zastąpi i ja myślę, że tutaj jednak ten kontakt z żywym człowiekiem, a nie z hologramem jest bardzo, bardzo istotny.
To jest właśnie coś, co ja się nie zgadzam, bo to my mówimy z racji poziomu ludzi, którzy mają jakieś doświadczenie, ale wchodzi pokolenie, które ma inaczej zbudowane palce, bo szybciej piszą SMS-y, a nawet już nie SMS-y, tylko na innych platformach się komunikują i dla nich to będzie new normal, normalne coś.
To nie znaczy, że oni nie mają potrzeb społecznych. Zobacz, jak wyszli na miasto, jak otworzono. Zobacz, byłeś? Ja byłam w nocy w zełku.
Ja wam powiem tak, naprawdę stawiamy tutaj kropkę, bo to jest temat na zupełnie oddzielną dyskusję, jeśli chodzi o tego typu relacje społeczne, socjalne i tak dalej. Ja powiem wam tak, ja mega, mega wam dziękuję za znalezienie czasu na to, że mogliśmy sobie wspólnie tutaj wirtualnie usiąść przed kamerkami, mikrofonami i
bez poruszyć... hologramu jeszcze,
bez hologramu. No, może Piotrek następnym razem z hologramami siądziemy, ale na razie jeszcze bez hologramów, także bardzo wam dziękuję, bo to... Uważam, że tematu żeśmy dotknęli bardzo, bardzo istotnego, ale myśmy go tak trochę liznęli. Ja wyciągam wniosek jeden, o którym powiedziałem już 15 minut temu, że to jest ogromna, ogromna wręcz potrzeba edukacji i to edukacji na wielu płaszczyznach i też tego wzoru idącego z góry, że to jest edukacja, która powinna być kierowana do szefów firm i to zarówno pod kątem istoty zagadnienia, jaką jest w ogóle kwestia niepełnosprawności i to właśnie tego środka tej niepełnosprawności, tego czegoś pomiędzy tymi superherosami sportowymi, a osobami, które są tak poszkodowane przez życie, że są zmuszone do wyciągania ręki o pomoc. Absolutnie tego nie chcemy negować. Ja sam wspieram osobę z niepełnosprawnością i uważam, że to wsparcie jest potrzebne na znacznie szerszą skalę. Natomiast ta edukacja biznesu, ja to wyraźnie tutaj podkreślę, jest bardzo, bardzo istotna, żeby móc pokazać po pierwsze zalety korzystania z wiedzy osób z niepełnosprawnościami i tutaj te wspomniane wirtualne księgowe, agenci call center, prawnicy, psychologowie, przecież to są osoby, które mają niesamowitą wiedzę i aż szkoda z niej po prostu nie korzystać. Więc mój wniosek po dzisiejszej dyskusji jest taki: wiedza, wiedza, wiedza i pomyślmy wspólnie nad jakąś dobrą formą edukacji. A wy jak to zakończycie dzisiaj?
A my byśmy chcieli serdecznie podziękować za zaproszenie, bo to jest tak, że rzeczywiście trzeba o tym mówić i mam poczucie, że trochę też nie ma miejsca i platformy na to, żeby o tym rozmawiać z kimś. Bo oczywiście można mówić samemu, wyjdziesz na piedestał, na rynku i zaczniesz mówić, tylko że trzeba mieć dobrą publiczność do tego. A u ciebie ta publiczność jest dobra.
to ja siebie za eksperta w tej kwestii nie uznaję, ale lubię gadać z mądrzejszymi ode mnie i stąd Boże, wasza obecność.
Tak. Ja bardzo dziękuję, bo rzadko się zdarza ktoś, kto jest zainteresowany tematem i chce z nami porozmawiać tak od serca po prostu, prosto, szczerze. Chociaż nawet jeśli to nie jest tak, że my żeśmy cały temat zgłębili, to jednak żeśmy go dotknęli i dziękuję.
To ja wam powiem tak, to jest taka deklaracja z mojej strony, że rzeczywiście ja mam ogromny niedosyt. Mimo tego, że spędziliśmy tu ponad 40 minut, to ja mam ogromny niedosyt jeszcze części tematów, które mi się tutaj wręcz wypunktowały w trakcie naszej rozmowy, więc ja już teraz zapraszam was na jakiś drugi cykl, że tak powiem, naszej pogawędki i my sobie na pewno spokojnie znajdziemy komfortowy czas, żeby ten temat dalej zagłębić. A na dzisiaj ogromne dzięki za waszą obecność i podzielenie się tymi wszystkimi spostrzeżeniami, uwagami, komentarzami. Moimi gośćmi dzisiaj była Monika i Piotr z organizacji, która nazywa się InnoThink. Dziękuję wam serdecznie.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.